Drodzy moi siostry i bracia, doprawdy jest to niezwykłe zgromadzenie, ze względu na tę grupę wiernych, która zebrała się wokół ołtarza naszego Pana. W tej katedrze liczącej tyle wieków historii, przewijali się tutaj przez nią królowie według starych przekonań mieszkańców Włocławka. Na jej konsekracji był Władysław Jagiełło. Z całą pewnością, bo potwierdzają to źródła historyczne, był Zygmunt III Waza, był Stefan Batory. Tutaj był Ojciec Święty Jan Paweł II. Tak jak we wszystkich katedrach w Polsce, tutaj przez tę katedrę przechodzili święci, tak bardzo znaczący dla współczesnej historii Polski. Biskup męczennik II wojny światowej Michał Kozal, ksiądz kardynał Stefan Wyszyński, tutaj wyświęcony w tej kaplicy, gdzie ustawiliśmy jego portret, żeby wszystkim odwiedzającym katedrę o tym fakcie przypominał. Tutaj wyświęceni zostali męczennicy II wojny światowej. Ta prawdziwa rzesza prezbiterów, o której dzisiaj dość rzadko poza specjalistami z historii się mówi. Tutaj wreszcie 6 czerwca, z 6 na 7, był we Włocławku właśnie święty Jan Paweł II, a dzisiaj łączy ten dzień, ta data, łączy pamięć o apostolskiej wizycie świętego Jana Pawła II trzy diecezje i włocławską, i toruńską, i bydgoską. Dlatego z radością chcę, nie powtarzając powitań pięknie tutaj sformułowanych przez księdza prałata, proboszcza katedry, ale chcę powitać z wszystkimi obecnymi księdza biskupa Andrzeja, pierwszego w historii biskupa toruńskiego, twórcę jej wszystkich instytucji, człowieka, który nadał kształt duszpasterstwu diecezji toruńskiej. Księże biskupie, bardzo się cieszę, że znalazł ksiądz biskup czas i wolę uczestniczenia w dzisiejszej uroczystości. Drodzy siostry i bracia, pamięć. Pamięć to jest jedna z tych wartości, której nikt nam nie może odebrać. Dlatego trwa uporczywa walka o tę pamięć prawdziwą, obiektywną. Dlatego dostrzegamy tak wiele prób manipulowania pamięcią, rugowania jej ze świadomości człowieka. Nie muszę rozprowadzać tego tematu, bo wszyscy go znamy. I nie jest wymysłem współczesnego neomarksizmu, który usiłuje manipulować pamięcią. Bo jak często to przypominam, także średniowiecze znało okrutną karę nazywaną damnatio memoriae, czyli skazanie, potępienie, wyrugowanie, wymazanie pamięci. usuwanie śladów po jakimś wydarzeniu, po jakimś fakcie, po jakimś polityku, czy duchownym, czy uczonym. Myślimy, że to właśnie tylko średniowiecze. Ale przecież mamy wszyscy z mojego pokolenia bardzo dotkliwe doświadczenie wymazywanej, zakazywanej pamięci. Przypomnijmy sobie męczenników Katynia, żołnierzy wyklętych, innych wydarzeń, faktów, osób i tych na skalę międzynarodową i tych mocno związaną z historią naszego kraju. Mówię to po to, żeby uzasadnić, dlaczego pielęgnujemy pamięć o wizycie świętego papieża, dlaczego troszczymy się o nią i dlaczego próbujemy przekazywać ją kolejnym młodym pokoleniom Polaków. Pamięć, siostry i bracia, pamięć to jest forma miłości. Pamięć to jest forma miłości. To dlatego tych, których kochaliśmy, otaczamy naszą wdzięczną i serdeczną pamięcią. To dlatego dzisiaj spotykamy się, czcząc patrona województwa kujawsko-pomorskiego. I dlatego to jest tak ważne, to nasze zgromadzenie tutaj przy ołtarzu Jezusa, przywołując świętego papieża, jego myśl, jego nauczanie, jego wskazówki, brzmienie jego głosu, gesty, uobecniamy go tym samym pomiędzy nami. Pamięć ma ogromną siłę twórczą. To dzięki niej żyją w nas ci, których ceniliśmy i których znaliśmy, których darzyliśmy podziwem. Z całego bogactwa świata, wyczytałem takie zdanie we wspomnieniach człowieka, który kochał Lwów, przecież tak bardzo polskie niegdyś miasto. Z całego bogactwa świata zostaje nam tylko jakiś zapach, zasuszony kwiat, kolor nieba i ziemi, smak jedzenia, które zwłaszcza w wydaniu naszej mamy zawsze się wydaje najlepsze. Zbieramy kawałki tego minionego życia, ratując je przed zagładą, bo przecież wspomnienia są sposobem na zatrzymanie czasu i, dodajmy, na przedłużenie miłości. Dlatego potrzebujemy święta województwa kujawsko-pomorskiego, bo potrzebny jest nam dziś jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy był z nami święty Jan Paweł II. Potrzebujemy najpierw jego więzi z Bogiem, kontaktu z Bogiem. Nie ma wśród nas nikogo, kto nie pamiętałby rozmodlonego papieża. Owszem, już wcześniej, bo w XIX wieku Nietzsche głosił: Bóg umarł i myśmy go zabili. I od tego czasu proroków śmierci Boga jest coraz więcej. Grzech świata, powtarzamy w każdej liturgii mszy świętej: Baranku Boży, który gładzisz grzech świata, grzech świata to jest właśnie niewiara, to jest odrzucenie Boga. W naszym europejskim świecie rozszerza się to dzisiaj o wiele szybciej niż dawniej. Zabić Boga w sobie to jest dokładnie grzech świata. Jan Paweł II, najkrócej odnosząc się do tych spraw, o których mówiłem, podkreślał w swojej wizji, niektórzy mówią, że jego myśl antropologiczna to jest całe centrum, rdzeń jego nauki, ogromnej przecież, liczącej olbrzymią ilość stron, że Jan Paweł II widział i tego chciał nas nauczyć, że kontakt z Bogiem jest nieodzowny dla ludzkiego szczęścia. To chyba na tej sprawie zależało mu najbardziej. Człowieka nie da się przecież, mówił, zrozumieć bez Chrystusa. Jak czasem życie przynosi niesamowite ilustracje potrzeby tej nauki. Ja nigdy nie zapomnę tych zgromadzeń w Warszawie w 2010 roku, kiedy grupa rozwydrzonych zwyrodnialców głośno wołała na krakowskim przedmieściu: chcemy Barabasza, nie Chrystusa. Chcemy Barabasza. Co się stało z tymi młodymi Polakami, którzy potrafili głosić skompromitowane, wydawałoby się, hasło sprzed 2000 lat? Jan Paweł II podkreślał, że miłość Boga jest silniejsza od ludzkiego grzechu, od zdrady, podłości. Ta wzgardzona miłość ma moc ocalania człowieka. Boża wzgardzona miłość ma moc ocalania człowieka. Bóg jest miłosierdziem i przebaczeniem, jest ratunkiem człowieka. Zdanie, które musi nas poruszać: wy głoszący śmierć Boga, zastanówcie się i rozważcie, czy nie głosicie tym samym śmierci człowieka. Jan Paweł II zrobił bardzo wiele w swoim nauczaniu, nie tylko dla ukazania relacji Bóg-człowiek, ale i dla ocalenia wielkości człowieka, dla zrozumienia człowieka, jego miejsca w Kościele, dla rozumienia roli Kościoła w świecie. Wierność Chrystusowi uczył nasz patron. Niesie z sobą wierność Kościołowi, a wierność Kościołowi pociąga za sobą wierność magisterium. Trzeba przypominać te słowa ludziom stojącym przed wyborami. Nie myślę tylko o wyborach politycznych, o wszystkich wyborach życiowych. Jeżeli gdzieś mamy się uczyć dokonywania trafnych wyborów, to właśnie w oparciu o naukę Kościoła Chrystusa. Według świętego Jana Pawła II, według jego nauki, pierwszy i nie do zamiany w życiu człowieka jest wybór Chrystusa. Znamy z historii takie wybory polityczne, które były sprzeczne z wyborem Chrystusa. Myślę tu o latach 30. i o tym, co działo się wtedy w Niemczech. To były demokratyczne wybory, ale to nie były wybory, w których demokracja pozostałaby wierna wartościom. Dlatego one nie przyniosły ani pokoju, ani szczęścia, ani wzrostu człowiekowi. Kościół Jezusa nie ma ambicji politycznych, ale jest potrzebny społeczeństwom, tak jak światło potrzebne jest w ciemnościach, żeby się człowiek nie pogubił. Dlatego Jan Paweł II tyle razy upominał nas, uczył, jak mamy troszczyć się o ojczyznę, o Polskę. Myślę, że to jest bardzo ważny element tych wskazówek, które nam papież zostawił. Na Jasnej Górze wołał do młodych Polaków, analizując apel jasnogórski. Czuwam, to znaczy czuję się odpowiedzialny za wielkie wspólne dziedzictwo, któremu na imię jest Polska. To imię nas wszystkich określa. Ono nas zobowiązuje. To nas kosztuje. To, co kosztuje, stanowi wartość. Nie można być prawdziwie wolnym bez rzetelnego i głębokiego stosunku do wartości. Nie pragnijmy takiej Polski, która by nas nic nie kosztowała. Powiecie mi, siostry i bracia, co to ma wspólnego z dzisiejszym świętem województwa, które obchodzimy. Kościół uczy wierności wartościom, a demokracja bez wartości staje się totalitaryzmem. Dlatego wspominam te Niemcy z lat 30. Dlatego podkreślam polecenie czujności i wymagam od siebie, o którym mówił święty Jan Paweł II. Człowiek staje się sobą nie kiedy się bawi, używa, bogaci, lecz kiedy daje siebie innym. Kiedy ofiaruje talent, siły, zainteresowanie drugiemu człowiekowi. Czy to w wymiarze kontynentu, czy kraju, czy województwa, czy miasta. Jak nam jest potrzebne takie myślenie Ojca Świętego właśnie dzisiaj. Cieszył się tym, co znaczy Polska. W dużej zresztą mierze jemu zawdzięczamy to, co zaczęło się dziać u nas w latach 80., ale przenikliwym wzrokiem proroka widział, że wolność i sprawiedliwość, bez których nie da się normalnie żyć, że one są bardziej zadane niż otrzymane, że trzeba nad nimi pracować. Kiedy mówił o tym w czasie drugiej pielgrzymki po Polsce, przypomnijmy sobie, nie spotkał się z uznaniem. Przeciwnie, dotknęły go fale nienawiści i zarzutu, że nie rozumie Polski, że jego podróże po Polsce są zbyt kosztowne. A on już widział i czuł, że w Warszawie, w mieście nieujarzmionym, pojawi się to nieszczęsne, pełne obrzydliwego wrzasku zdanie chcemy Barabasza. Ten sam, tu zacytuję Dostojewskiego, ten sam, który dziś całował Twoje stopy, jutro na jedno Twoje skinienie rzuci się do podgarniania węgli na Twoim stosie. My wierzymy w naukę, którą w imieniu Jezusa głosił święty Jan Paweł II. Dlatego inaczej niż tamten wielki inkwizytor z braci Karamazów wołamy: przyjdź, Panie, przychodź więcej, przychodź zawsze. Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno moja. Czy to można powiedzieć, że ten człowiek w białej sutannie, że on był prawdziwym prorokiem? Czyż to nie on nas uczył miłowania wielkiej ojczyzny, zawsze złączonego z miłością do ojczyzny małej? Niby to wiemy, ale przecież wrzasku i bełkotu nie brakuje nam dzisiaj w naszym kraju. Nie brakuje agresji. Dlatego ukochanie ziemi ojczystej, tej ziemi rodzinnej, jest prawdziwym źródłem sensu i pokoju. W dzisiejszej Ewangelii święty Jan przypomina cierpliwe tłumaczenie Pana Jezusa skierowane do Nikodema. Bóg umiłował świat, a Syna swojego posłał, by świat został zbawiony przez Niego. Ale miłość Boga zawsze idzie w parze, jak wtedy, kiedy ta miłość jest zdrowa. Jego miłość idzie w parze z wymaganiami, które nam stawia. Niech nas nauczy Syn Boży wdzięczności wobec Ojca w Duchu Świętym za wielką i naszą małą ojczyznę. Ksiądz Janusz Pasierb napisał kiedyś, że małe ojczyzny uczą żyć w wielkich ojczyznach, w wielkiej ojczyźnie ludzi. Kto nie broni i nie rozwija tego, co bliskie, trudno uwierzyć, żeby był zdolny do wielkich uczuć w stosunku do tego, co wielkie i największe w życiu i świecie. Małe ojczyzny, tak jak ta nasza kujawsko-pomorska, małe ojczyzny wzbogacają ojczyzny wielkie. Wzbogacają też olbrzymią symfonię świata. Bylibyśmy w nim zagubieni, gdyby nie ten klucz, który zabieramy z naszych rodzinnych domów. Niech nas Syn Boży nauczy wdzięczności wobec Ojca w Duchu Świętym za wielką i małą ojczyznę, za patronat świętego papieża nad naszym województwem. Niech doda sił w pracy i trosce o nasz region. Niech pomoże usunąć z naszych serc zło i grzechy nienawiści. Niech otworzy serca na nauczanie swojego wiernego sługi, świętego Jana Pawła II. I niech nas obdarzy miłosierdziem i pokojem.